11:09 na zegarach, słuchacie Państwo Radia Wnet, a teraz w Odysei Wyborczej spojrzymy trochę w kierunku Ameryki Południowej, Ameryki Łacińskiej. Jest z nami kolejny zapowiadany gość, dr Joanna Gocłowska-Bolek, ekspert w zakresie stosunków Unia Europejska, Ameryka Łacińska, a także Karaiby, związana między innymi z Wydziałem Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, jakiś czas temu komentowałyśmy na antenie Radia Wnet, co może oznaczać wybór Donalda Trumpa dla państw Ameryki Południowej, Ameryki Łacińskiej. Teraz napisała pani w swoich mediach społecznościowych o pewnej groźbie Donalda Trumpa skierowanej właśnie w stronę Ameryki Łacińskiej. O co chodzi?
No, wygląda na to, że to będzie ciekawy rok dla Ameryki Łacińskiej i zaczynająca się już niedługo kolejna kadencja Donalda Trumpa okaże się wielkim wyzwaniem. Już dzisiaj wiadomo, że Donald Trump kieruje swoje groźby w kierunku właśnie krajów Ameryki Łacińskiej. Przede wszystkim to dotyczy Meksyku, który jest najbliżej, ale wczoraj wybrzmiała bardzo silnie też taka groźba skierowana w stronę Panamy. Chodzi o to, że Donald Trump zagroził, że przejmie kanał panamski, no, który od roku 1999 pozostaje w administracji właśnie Panamy. Donald Trump zasugerował tutaj, że Stany Zjednoczone mogą przejąć kontrolę nad kanałem panamskim, który przecież jest jedną z najważniejszych dróg morskich na świecie. I tutaj podstawą tej jego groźby jest jego takie uznanie, że Panama nie przestrzega warunków traktatu, który został podpisany w roku 1977 pomiędzy ówczesnymi prezydentami Stanów Zjednoczonych i Panamy, Carterem i Torrijosem, na mocy którego właśnie Stany Zjednoczone zrzekły się kontroli nad tym strategicznym szlakiem morskim na rzecz Panamy. I teraz Donald Trump sugeruje, że Panama utrzymuje zbyt intensywne relacje z Chinami i że w okolicach kanału panamskiego zezwala na inwestycje chińskie i ten kapitał chiński jest tam coraz silniej obecny, co Donald Trump uznaje za pewne zagrożenie również dla Stanów Zjednoczonych. Od razu wzbudziła ta groźba ostrą reakcję ze strony prezydenta Panamy. Nowy prezydent Panamy, José Raúl Mulino, oczywiście zdecydowanie odrzucił takie groźby Donalda Trumpa. Zapowiedział, że każdy metr kwadratowy kanału panamskiego, jego stref przyległych należy do Panamy i tak pozostanie. Tu zacytowałam właśnie słowa prezydenta Mulino. Natomiast to jest taka historia, która bardzo silnie wybrzmiała, jest komentowana. Wydaje mi się, że też wskazuje na taki kierunek, który Donald Trump i jego administracja przyjmą wobec Ameryki Łacińskiej. Ale tutaj jest coś jeszcze głębiej. Wydaje mi się, że ważne jest, żebyśmy tutaj sobie zajrzeli do roli Panamy również w zakresie migracji. Dlatego, że właśnie przez Panamę, w szczególności przez taki osławiony przesmyk Darien, który jest to taki teren pokryty lasem deszczowym, bardzo bagnisty, bardzo niebezpieczny do przebycia. Przez ten przesmyk Darien wędrują tysiące migrantów z Ameryki Południowej, później przez Amerykę Centralną i właśnie w kierunku Stanów Zjednoczonych. Wcześniej Donald Trump w czasie swojej pierwszej kadencji już wskazywał na taką konieczność, że Panama lepiej pilnowała tego przejścia, gdzie nie ma żadnych dróg, gdzie nie ma żadnej takiej możliwości przejechania tego. Tu trzeba przejść na pieszo najczęściej migranci, którzy są zdeterminowani do tego, żeby dotrzeć do Stanów Zjednoczonych, no, przebywają taką okrutną drogę, najpierw opłacając się przemytnikom związanym bardzo często z kartelami, i to wszystko staje się bardzo drogie, bardzo niebezpieczne, ale Panama do tej pory robiła zdaniem Stanów Zjednoczonych niewiele, aby zahamować tą taką karawanę migrantów, no, która właśnie przebywała przez Panamę i dalej wędrowała. I dzisiaj, ponieważ Donald Trump uznał, że jednym z najważniejszych wyzwań w ogóle jego kadencji to będzie ograniczenie migracji do Stanów Zjednoczonych, zarówno tych migrantów, którzy udokumentowani przebywają, jak też bez odpowiednich dokumentów na granicę pomiędzy Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi, no to jednym z jego pomysłów jest właśnie dotarcie do władz krajów leżących na szlaku migracyjnym po prostu, i tutaj Panama jest tym przykładem chyba najbardziej takim wyrazistym. On kieruje groźby, na przykład właśnie w tym przypadku dotyczące przejęcia jakoby kanału panamskiego, ale do innych krajów również zwraca się z groźbami podniesienia ceł na ich towary, po to właśnie, aby wymusić decyzję o zamknięciu tych kanałów migracyjnych, no a przynajmniej znacznym ograniczeniu tej migracji, no, która stała się jednym z głównych wyzwań wewnętrznych w Stanach Zjednoczonych.
Czyli jak rozumiem, to właśnie kierunek Ameryki Łacińskiej będzie bardzo mocno, no, obierany przez już podczas nowej drugiej kadencji prezydenta Donalda Trumpa. Już jak słyszymy, tutaj to jest, no, wielowarstwowa, że tak powiem, wieloskładnikowa sytuacja, ale czy mogłybyśmy pani doktor spróbować ocenić albo porównać, który tutaj z tych, no, największych graczy obecnie o to przywództwo światowe, czyli Chiny i Stany Zjednoczone, kto ma większe lewary, kto ma obecnie większe wpływy, jeżeli chodzi właśnie o Amerykę Łacińską, kto wygrywa w tym wyścigu?
To jest dobre pytanie i to pytanie właśnie zadaje sobie też Donald Trump ze swoim zespołem, widząc, że Chiny odgrywają coraz większą rolę. Obecność chińska, oczywiście bez żadnego wystrzału i bez żadnych gruźb tego rodzaju, tylko obecność ze swoimi finansami, ze swoimi inwestycjami, ze swoim handlem, ona rośnie intensywnie od początku tego stulecia, zwłaszcza w pierwszej dekadzie. Pierwsza dekada gdzieś od 2001 roku tak naprawdę, czyli od momentu, kiedy Chiny stały się członkiem Światowej Organizacji Handlu, to jest czas, kiedy Chiny właśnie wykorzystały na bardzo dynamiczną obecność w Ameryce Łacińskiej. One tam odnotowano wzrost handlu z Chinami o średnio 35% rocznie. To jest coś fenomenalnego, coś, co zmieniło w ogóle zasady gry. Do tego dochodzą ogromne inwestycje chińskie. Chiny inwestują przede wszystkim w budowę dużej infrastruktury, jak porty, jak lotniska, jak elektrownie, i to wszystko później jest w jakiś sposób zależne oczywiście od Chin. Stany Zjednoczone do tej pory wydaje się, że odgrywały rolę takiego partnera, który bardziej się przygląda, i to jest też zarzut, który był kierowany przez kolejnych przywódców z Ameryki Łacińskiej w stronę, no, kolejnych administracji Stanów Zjednoczonych, bo przecież pamiętamy, że jeszcze w 1823 roku, minęło ponad 200 lat od tego momentu, ogłoszono tak zwaną doktrynę Monroe'a, która, no, miała całemu światu ogłosić, że obie Ameryki, no to jest teren, do którego inne mocarstwa, wówczas była mowa bardziej o Europie, tak nie mają dostępu, że każda interwencja zewnętrzna będzie traktowana jako po prostu napaść. I dzisiaj ta doktryna Monroe'a wybrzmiewa w tym sensie, że Donald Trump postanowił do niej powrócić i znowuż wypowiada ją w nowym znaczeniu. Dlatego, że o ile sobie zwykle traktujemy, że Stany Zjednoczone przez przynajmniej ostatnie 30 lat traktowały Amerykę Łacińską po macoszemu. Tam nie było większego zainteresowania. I to niezależnie, czy mieliśmy rządy republikanów, czy demokratów, niezależnie od tego, kto konkretnie w Białym Domu zasiadał, to tak naprawdę tego zainteresowania nie było. A może to się zemściło dzisiaj. Dlatego, że wszystkie te problemy, takie najważniejsze problemy, o których mówi Donald Trump i tutaj ta narracja przecież wygrała zdecydowanie w Stanach Zjednoczonych, a więc Amerykanie jakby podzielają w większości te obawy, to ona dotyczy Ameryki Łacińskiej. No bo chodzi przede wszystkim przecież o rosnącą migrację i o tych migrantów, którzy jakoby zabierają miejsca pracy i powodują rosnącą przestępczość. No to są te zarzuty ze strony Donalda Trumpa, które wybrzmiewały. Druga rzecz to jest napływ narkotyków i to też przede wszystkim fentanyl, który stał się takim przebojowym środkiem odurzającym, który trafia przez granicę właśnie meksykańsko-amerykańską. No i trzecia rzecz, no to są oczywiście, to jest napływ tych chińskich towarów i w ogóle zagrożenie ze strony Chin. I tutaj te groźby, które słyszeliśmy w stronę Panamy, w stronę innych krajów, przecież Meksyku, wszystkich krajów Ameryki Centralnej, w stronę Peru, no to one mają na celu jakby ograniczenie czy wpłynięcie na rządy Ameryki Łacińskiej, aby ograniczyły obecność Chin. I tu jeszcze jeden przykład bardzo ważny, o którym chyba tutaj w Europie za mało mówiliśmy. To znaczy trzy tygodnie temu Chiny otworzyły największy na świecie port chiński w Peru. W Chiang Kai, niedaleko Limy, to będzie jeden z największych w ogóle portów takich towarowych, który zapewni dostęp chińskich towarów do całej Ameryki Południowej i z kolei dostęp dla Chin do surowców latynoamerykańskich, co też jest przecież niezwykle istotne.
To prawda. Pani doktor, to już na zakończenie, no bo jednak jesteśmy w przeddzień już świąt, Boże Narodzenie, no to jedno z takich najważniejszych świąt chrześcijańskich, ale obchodzone w różnych miejscach, w różnych zakątkach świata, w tych krajach egzotycznych, to często chrześcijaństwo stanowi mniejszość, ale nie zawsze. Czy możemy powiedzieć o jakichś ciekawych takich tradycjach świątecznych, czy jakichś wybranych praktykach świątecznych właśnie z wybranego regionu z Ameryki Łacińskiej?
To może tutaj warto podkreślić, że jednak inaczej się obchodzi te święta Bożego Narodzenia i właściwie ta cała otoczka, zwłaszcza wigilijna, to jest bardzo specyficzna w Polsce. Ja znam bardzo wielu moich latynoskich kolegów, którzy jeżeli uczestniczyli w naszej polskiej wigilii, to oni twierdzą, że nic podobnego nigdy nie doświadczyli, że to jest piękne i to jest coś, co chcieliby przenieść również na swój latynoamerykański grunt. Oczywiście ta specyfika jest tutaj naszą chyba taką tradycją i naszym know-how, tak powiem w cudzysłowie. Natomiast w Ameryce Łacińskiej to trochę inaczej to wybrzmiewa, znaczy nie otrzymuje się prezentów pod choinką, te choinki oczywiście są też symboliczne, no z racji klimatu rzadko w ten sposób to jest obchodzone, chociaż wydaje mi się, że coraz więcej jest tej komercji i zwłaszcza właśnie na północy w Meksyku znajdziemy bardzo dużo takich elementów bardziej związanych z tymi obchodami, takimi jak w Stanach Zjednoczonych. Natomiast nie ma łamania się opłatkiem, nie ma składania życzeń, a dzieci na prezenty muszą czekać do 6 stycznia, do Święta Trzech Króli, bo najczęściej to właśnie dopiero wtedy Trzej Królowie przynoszą prezenty dzieciom. One są bardziej symboliczne, te prezenty jest tak na bogato i tutaj chyba ta różnica jest właśnie taka zauważalna.
To faktycznie u nas wystarczy tylko do pierwszej gwiazdki. To można wykorzystać jako pewien atut w rozmowach z dziećmi, które może są dosyć niecierpliwe. Ja na przykład takim dzieckiem byłam, nie wiem jak pani doktor, ale bardzo serdecznie...
Ale to jest też dobry pomysł, tak, żeby raz obchodzić święta i Wigilię u nas tutaj, a później wybrać się do Ameryki Łacińskiej i tam na Trzech Króli ponownie przeżywać te piękne wydarzenie.
A to prawda, bo dzisiaj też mamy taki piękny, otwarty świat, trochę jak globalna wioska. Możemy w kilka godzin przenieść się do zupełnie innej rzeczywistości. No w kilka godzin to może gdzieś tutaj trochę bliżej. Taka najbliższa egzotyka to pewnie Maroko. Ja wróciłam niedawno z Pafos. Tam też faktycznie już było 18 stopni, ale to słońce jest zupełnie inaczej odczuwalne. U nas 18 stopni, to jest taki wiosenny klimat, a tam spokojnie wydawało się, że już lato i trochę takiego innego świata. I to wszystko jest dzisiaj na wyciągnięcie ręki. Bardzo serdecznie dziękuję pani doktor. Z naszej strony proszę przyjąć ode mnie, od całej redakcji Radia Wnet, najserdeczniejsze życzenia już świąteczne. Doktor Joanna Gocłowska-Bolek, ekspert w zakresie stosunków Unia Europejska, Ameryka Łacińska, Karaiby, latynoamerykanistka związana z Uniwersytetem Warszawskim. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Również wszystkim państwu w redakcji i wszystkim słuchaczom życzę Feliz Navidad, szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia.
Jeszcze raz dziękujemy. Drodzy Państwo, ja spoglądam na zegarek. 11:24. No to powoli już czas podziękowań. Wojciech Piątek zrealizował odyseję wyborczą. Jakub Pilarek zadbał o to, aby te rozmowy pojawiły się na naszym portalu www.wnet.fm. Za kilka chwil prawodajnia i tutaj również zapraszam w imieniu Jakuba Pilarka. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Życzę Państwu zdrowych, spokojnych świąt. Dziękuję, że jesteście Państwo razem z nami. Szczególnie też dziękujemy wszystkim patronom Radia Wnet, patronite.pl/radiownet. Teraz już z akcentem muzycznym, świątecznym powoli się z Państwem żegnam, ale bądźcie razem z nami za kilka chwil prawodajnia.